Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach gościmy Antoniego Szymańskiego, socjologa, polityka, byłego senatora. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I Michała Osowskiego, publicysty, redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, zdalnie tym razem z Warszawy. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Ale bardzo dobrze pana słychać, także bardzo się cieszymy. Zanim przejdziemy do spraw wywołujących duże emocje, czyli reparacji, ale też płacy minimalnej, to chciałbym zajrzeć do Parlamentu Europejskiego, a w zasadzie do Komisji Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej przyznaje Polsce rację, można by tak to skrótowo powiedzieć. Trzeba było wsłuchać się w głosy wewnętrzne Unii Europejskiej w Polsce. Oni od lat mówili, że Putin się nie zatrzyma, przyznała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim. Jej zdaniem, jeżeli wykażemy się niezbędną solidarnością, Putin przegra wojnę. Czy to są życzenia? Jak jest według panów z tą niezbędną solidarnością, o której mówi Ursula von der Leyen? Antoni Szymański może.
No to są dobre życzenia dla Ukrainy, dobre życzenia dla Europy i świata. To, że tak to mocno zostało wyakcentowane w dorocznym przemówieniu raz w roku, przewodnicząca Komisji Europejskiej tego typu przemówienie ma i tak mocno sprawa Ukrainy została wyakcentowana, to dobrze. To, że zaznaczono, że nie tylko Polska, ale również kraje bałtyckie na przykład zwracały uwagę na uzależnienie energetyczne od Rosji jako niebezpieczeństwo, to przyznanie nie tylko przez panią przewodniczącą, ale przez wielu polityków zachodnich, w tym wielu niemieckich polityków w ostatnich miesiącach, oznacza, że fakty docierają i rzeczywistość dociera do świadomości tych ludzi. Ja mam pewne déjà vu w związku z tym, bo myśmy o tym wiedzieli, informowali innych, ale sami w dużym stopniu uzależniliśmy się od węgla rosyjskiego i mamy efekty w tej chwili tegoż.
Także zanim przejdziemy do jeszcze szczegółów, to oddamy głos Michałowi Osowskiemu, który tę sprawę pewnie widzi nieco inaczej.
Znaczy ja troszeczkę łyżkę dziegciu do beczki miodu wrzucę, jeśli można, bo rzeczywiście słowa prawdziwe, słowa słuszne, słowa potrzebne i to nie ulega wątpliwości, ale bez znaczenia moim zdaniem. To znaczy słowo gładkie, które mówi Ursula von der Leyen o tym, że trzeba było słuchać Polski, za tym nic nie idzie. Za tym nic nie idzie, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Zatem nic nie idzie, jeśli chodzi o szacunek dla Polski, bo przecież KPO mamy dalej nieodblokowane. No więc w kluczowych sprawach Unia robi swoje, czy władze unijne w zasadzie, tak można by powiedzieć, robią swoje. Oczywiście używają gładkich słów, takich słów używa też Olaf Scholz, mówiąc, że oczywiście oni pomagają Ukrainie, wysyłają sprzęt, podczas gdy robią zupełnie coś innego. No mi się wydaje, że ta obecna ekipa w Unii Europejskiej wypracowała sobie taki bardzo system, takiego bardzo łatwego używania wielkich słów, które oznaczają w rzeczywistości bardzo małe rzeczy. No i ja to tak odbieram.
Przemówienie szefowej Komisji Europejskiej pełne półprawd i przekłamań, tak mówi europoseł Jacek Sariusz-Wolski, który krytycznie ocenia przemówienie o stanie Unii Europejskiej wygłoszone przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Jak mówił Jacek Sariusz-Wolski, była w nim masa półprawd, przekłamań i nielogiczności. Jak to byście skomentowali? Czy rzeczywiście tak ostro można to wystąpienie skontestować?
No trudno się do tego odnieść, dlatego że nie ma tu konkretów, są tylko uogólnienia pewne i opinie. Ja chętnie bym się odniósł do konkretów, które by pan poseł, zresztą znawca Unii Europejskiej i wybitny parlamentarzysta. Chodzi o konkrety, do których się można odnieść. Do tych opinii trudno.
Jacek Sariusz-Wolski między innymi mówił o propozycji szefowej Komisji Europejskiej dotyczącej zwołania Konwentu Europejskiego, ciała zajmującego się zmianami traktatowymi. Europoseł podkreślił, że doprowadziłoby to tylko do kolejnych podziałów wewnątrz wspólnoty, a to jest przecież bardzo niebezpieczne.
No, w tym czasie, kiedy trwa wojna, kiedy tak wiele się zmienia w świecie, poruszanie tego tematu, bo naturalnym byłoby kwestia rozmowy o federalizacji Unii Europejskiej, o tym, czy należy wprowadzić większością głosów decyzje w pewnych sprawach. To są sprawy oczywiście dyskusyjne, sprawy do podjęcia, ale dzisiaj wydaje się to przedwczesne.
A jak Michał Osowski na to patrzy? Jeszcze tutaj dołożę taką informację, bo to też jest chyba wywołujące wiele też emocji i komentarzy. Olaf Scholz, o którym pan wspomniał, rozmawiał z prezydentem Rosji. To była rozmowa po raz pierwszy od kilku miesięcy. 90 minut trwała ta rozmowa i nalegał Olaf Scholz na jak najszybsze znalezienie dyplomatycznego rozwiązania dla rosyjskiej wojny w Ukrainie, opartego na zawieszeniu broni, całkowitym wycofaniu wojsk rosyjskich oraz poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Czy taki głos dociera do Putina? No, skoro Scholz rozmawia 90 minut z człowiekiem, o którym no już nawet nie chce żadnych przymiotów mówić, i ludzie się przyglądają na to. Jak to komentować?
Znaczy, no nie dociera. No to jest oczywiste, że nie dociera. I to się wpisuje w tę taką ogólną narrację Unii Europejskiej. Między innymi wystąpienie pani Ursuli von der Leyen, która właśnie dużo gładkich słów używa. No to tak samo Olaf Scholz dzwoni, czy Emmanuel Macron dzwoni do Putina i nalega i wyjaśnia. No przecież to jest oczywiste, że jeśli ktoś rozpętuje wojnę na taką skalę, z takimi zbrodniami, no to przecież no, ma tego świadomość, tak? Ma świadomość tego, co robi i ma jakiś w tym cel. I nie sądzę, żeby telefon jednego czy drugiego prezydenta tutaj sprawę rozwiązał i zmienił tę decyzję. No to jest oczywiste chyba dla wszystkich. I myślę, że takie właśnie zagrania służą, są takie zagrania pod publiczkę po prostu. Nie, tak, żeby pokazać, że ja jednak coś robię.
Dla mnie to nie jest oczywiste i rozumiem, że proponuje pan, żeby nie rozmawiać. Jakiś czas temu nie rozmawiał prezydent Turcji Erdogan, ale podjął rozmowy i dzięki temu zboże z Ukrainy płynie w świat, tam gdzie jest potrzebne. A więc można rozmawiać, tylko kwestia jest, jak rozmawiamy, czy to przynosi efekty, to zawsze trzeba sprawdzać, ale jestem przeciwko przerywaniu wszelkich kontaktów dyplomatycznych. Trzeba naciskać. Trudno mi powiedzieć, jak ta rozmowa dokładnie wyglądała, ale tego typu zachowanie, żebyśmy w ogóle przerwali jakiekolwiek rozmowy, nie uważam za sensowne.
Ursula von der Leyen, bardzo proszę.
Oczywiście, jeśli można jeszcze. Oczywiście, że rozmawiać trzeba, tylko trzeba wyczuć moment, w którym te rozmowy mają sens. Chamberlain też rozmawiał w 1938 roku i też przywoził światu pokój, przywiózł wojnę. Ja jestem za tym, żeby rozmawiać, jak najbardziej. O rozmowę powinien pan poprosić ten, który rozpoczął całą tą sprawę, tą wojnę, to okrucieństwo, powinien zostać doprowadzony do takiej sytuacji, takiego stanu, w którym to on wystąpi o to, żeby podjąć rozmowy, jakoś ustosunkować się do tego krytycznie, do swoich czynów. Wtedy oczywiście można rozmawiać, można wtedy podjąć rozmowy. W innym przypadku te rozmowy są bezprzedmiotowe, one po prostu nic nie przyniosą.
Zbliża się jesień, zima, za chwilę odkręcamy kurki i będziemy szukać ciepła. Mam nadzieję, że znajdziemy go. Ursula von der Leyen podkreślała, że Unia Europejska musi skończyć z zależnością od paliw kopalnych z Rosji. O tym mówimy od dłuższego już czasu. W minionym roku rosyjski gaz stanowił 40% naszego importu gazu. Dzisiaj wartość ta spadła do 9%. Jednak Rosja nadal manipuluje naszym rynkiem energii. Jak patrzycie na tą sprawę związaną z uniezależnieniem się energetycznym od Rosji?
No, róbmy wszystko, aby to było możliwe. Szereg projektów, które realizujemy od lat, temu sprzyja. Ale powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, na początku audycji, myśmy uzależnili się w dużym stopniu od węgla rosyjskiego przez wiele lat, który był stosunkowo tani, stosunkowo dobry. Dzisiaj mamy problemy i z Antypodów ten węgiel bardzo drogi sprowadzamy. Także tutaj też jesteśmy ofiarą również, że nie przewidzieliśmy pewnych rzeczy. Także trzeba rzeczywiście wszystko zrobić, żeby ta zima, tak jak niektórzy straszą, nie była tak straszna, aczkolwiek na pewno trzeba myśleć o oszczędnościach i tutaj akcja, która promowałaby oszczędności, ale pokazywała, jak to robić, w jaki sposób, jak postępować, jest w Polsce bardzo potrzebna. Wiele krajów europejskich zasobniejszych od nas i mniej uzależnionych czyni to w tej chwili. I myślę, że jest czas w tej chwili na to, żebyśmy również w Polsce to robili. No, po to, żeby to, czego się obawiamy, czyli niska temperatura, brak gazu w kuchenkach, żeby to nas nie trafiło.
Michał Osowski.
Tak, tutaj ja się zgodzę z moim szanownym przedmówcą. Rzeczywiście cały szereg błędów dotyczących polityki energetycznej od lat wiele ekip rządowych popełniało błędy. Dodatkowo to się jeszcze nakłada na przyspieszenie Zielonego Ładu. No i mamy taką sytuację, jaką mamy. Dzisiaj jest niezwykle trudno zmienić ten bieg rzeczy. Musimy się starać, musimy wyciągnąć jak największe konsekwencje z tego, co się stało i jak najszybciej doprowadzić do niezależności energetycznej.
No to przejdźmy do naszego parlamentu. Sejm przyjął uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Dzięki poparciu przez 418 posłów sejmowej uchwały w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia rząd premiera Mateusza Morawieckiego ma mocny mandat negocjacyjny w sprawie reparacji, tak uważa poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Nie udało się panowie jednak przyjąć tej uchwały przez aklamację.
No tak było w 2004 roku, że podobna uchwała, nieco krótsza, bardziej może jednoznaczna, dotycząca tej samej kwestii, przeszła właściwie głosami wszystkich. Tutaj pojawiły się po projekcie Prawa i Sprawiedliwości projekty innych klubów i rozmaite oczywiście wątpliwości. Ważne jest w takiej sprawie, aby cała klasa polityczna wypowiadała się podobnie, dlatego że skuteczność wówczas działania rządu, działania państwa jest większa. Dlatego chciałbym podkreślić, że ważne jest również przygotowanie tego typu rzeczy. Myślę, że nie od rzeczy byłoby spotkanie wcześniej dyskusja z opozycją na ten temat, wciągnięcie ich w tą tematykę, pokazanie, że oni są też ważni, że róbmy to wspólnie, bo to jest interes narodowy. I myślę, że czasem rozmowy i tego brakuje, no ale skończyło się dobrze, to znaczy, że zdecydowana większość poparła tą uchwałę.
A jak pan Michał Osowski do tego podchodzi, tym bardziej, że już kilka dni od tego zaprezentowania minęło. Szymon Szynkowski-Welsing, wiceszef MSZ-u, mówi o odpowiedzialności odszkodowawczej Niemiec, która nie budzi żadnych wątpliwości i u niektórych jednak okazuje się, że budzi.
Znaczy, bardzo szkoda, że nie została przyjęta przez aklamację, ale jesteśmy też w roku przedwyborczym, w roku wyborczym za chwilę będziemy. No też to trzeba troszeczkę może zrozumieć. Tutaj się toczy walka o władzę, silna, mocna walka o władzę i to w jakiś to sposób, no może choćby niewielki tłumaczy. Natomiast no lepiej by było, jakby to było przez aklamację. Natomiast to, co jest na pewno bardzo ważne, to, że to jest kolejna rzecz, która mam nadzieję nie zostanie już odwrócona. To znaczy nie bardzo widzę możliwość, żeby odwrócić to polskie szykowane roszczenie w sprawie reparacji. Nie widzę też za bardzo, w jaki sposób partie polityczne nawet przy zmianie władzy miałyby się wycofać z tego. Mi się wydaje, że poparcie społeczne dla tego typu rozwiązania jest już tak silne, że to nie będzie możliwe. Można to osłabiać, można to w jakiś tam sposób rozmywać, ale no nie sądzę, żeby życie ktoś powiedział, że nam się te reparacje nie należą. I to jest niewątpliwy sukces. Wiadomo, że to jest sprawa, która musi być rozłożona na lata. To nie będzie sprawa, którą załatwi się szybko. Ale pierwszy krok został zrobiony. Myślę, że zostało to zakotwiczone w taki sposób, że nie da się już tego zmienić. I to jest ten sukces niewątpliwy.
Antoni Szymański, czy myśli pan, że to rzeczywiście zablokuje te dyskusje i te komentarze opozycji, ten ruch, który...
Nie, komentarze wczoraj. Słyszeliśmy wczoraj, już po głosowaniu. Komentarze są bardzo różne. Między innymi bardzo mocno jest artykułowany pogląd, że to jest działanie polityczne po to, żeby skierować uwagę ludzi z bieżących problemów, które są bardzo trudne, czyli drożyzna, inflacja i tak dalej, na problemy, które są do rozwiązania być może przez lata, a może nigdy, wobec stanowiska dość zjednoczonego, rozmaitych partii politycznych w Niemczech. Na dzień dzisiejszy te szanse są nikłe, bo tam nie tylko Scholz tak mówi, ale również inne ugrupowania, że problem został rozwiązany. Myślę, że z moralnego punktu widzenia podjęcie tej sprawy jest ogromnie ważne. Ważne jest też, żeby mimo podjęcia tej sprawy nasze relacje z naszym największym partnerem gospodarczym, jakim są Niemcy, były dobre, bo ten rozwój kontaktów gospodarczych, współpraca na rozmaitych polach powinny być silne, a niezależnie od tego powinniśmy być asertywni i potrafić w sposób racjonalny dyskutować o problemie pod tytułem reparacji.
Mówimy o reparacjach, czyli o dużych pieniądzach, a jeśli mówimy o pieniądzach, to przejdźmy do tematu płacy minimalnej. Wynagrodzenie minimalne od 2023 roku ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca do 3600 zł. Czy to dobry pomysł w chwili obecnej i czym będzie skutkował w najbliższej przyszłości?
No, pomysł bardzo dobry. Ja naprawdę mam wielki szacunek, gratulacje dla Solidarności, dla przewodniczącego, który i organizacja, i przewodniczący ogromną pracę wykonuje i wykonał w tym zakresie. Pamiętajmy, że nie tylko dla członków Solidarności, tylko dla wszystkich. Płaca minimalna musi rosnąć. Ja wiem, że jest wielu przeciwników, wiele osób, które uważa, że rośnie za szybko, że to też powoduje inflację. Nie, musi płaca minimalna rosnąć, musi być wynagrodzenie godne i przede wszystkim musi być to zachowana ta proporcja pomiędzy średnim przeciętnym wynagrodzeniem a płacą minimalną. Solidarność kiedyś postulowała, żeby to było 50%. Tego się trzyma bardzo dobrze. Wielkie gratulacje.
I krótko jeszcze na podsumowanie, Antoni Szymański.
Rośnie również stawka godzinowa. Zwróćmy uwagę, że wypłacać to będą pracodawcy, którzy są nierzadko w trudnej sytuacji. Nie mówię tego w tym sensie, żeby być przeciwnym, ale że w obecnym czasie, kiedy inflacja jest tak wysoka, powyżej 16%, i kiedy mamy rozmaite problemy, w tym energetyczne, musimy bardzo dobrze zastanawiać się w rozmaitych formach pomocy, w tym również tej, i na ile nas stać.
Która będzie, na ile nas stać, to niech to będzie nasze podsumowanie. Musimy być bardzo uważni w tym temacie, na pewno będziemy się przyglądać, a w dzisiejszych komentarzach uczestniczył Antoni Szymański, bardzo dziękuję.
Dobrego dnia.
I Michał Łosowski, również panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję przygotowała i wydała Barbara Kopaczewska, Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.